cześć, witamy Was w nowym roku i przy okazji w 12 odcinku naszego podcastu Na Podsłuchu. Są ze mną Piotrek Konieczny, który tu nami rządzi, i Kuba Mrugalski, który...
Tutaj zamiata, cześć.
W tym odcinku postanowiliśmy zrobić coś, co było planowane już dawno temu, ale nigdy jakoś się nie złożyło. Chcemy omówić pewne wydarzenia bieżące, bo w ogóle biorąc pod uwagę zamiar, z jakim stworzyliśmy podcast, on miał być taki, żebyśmy właśnie omawiali pewne bieżące wydarzenia, ale nigdy tak naprawdę nie próbowaliśmy tego robić. Myślę, że czas najwyższy. Możecie nas słuchać, przypomnę, na Spreakerze, na stronie Niebezpiecznika znajdzie się nasz podcast, znajdziecie nas na YouTubie i w radiu internetowym Kontestacja. Zapraszamy do słuchania, no i przyjrzyjmy się, co też ciekawego ostatnie dni przyniosły nam w temacie cyber security. Każdy z nas przygotował sobie zestawienie jakichś tematów, które go zainteresowały, i zaczniemy od Piotrka.
Och, no to ja bym chciał zacząć od tematu, który niewątpliwie budzi emocje od tygodnia, jak nie więcej, czyli od sprawy Huawei'a i tak naprawdę aresztowania jednego z wysokich rangą przedstawicieli Huawei'a na Polskę wraz z byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który na emeryturze robił karierę w firmach telekomunikacyjnych, ale też wykładał na uczelni i paręnaście pewnie jeszcze innych pobocznych rzeczy zrobił. Oczywiście panowie zostali zatrzymani pod zarzutem szpiegostwa, więc sprawa jest ciekawa. Na temat szpiegostwa za bardzo nie chciałbym mówić. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, co tak naprawdę spowodowało taką lawinę w mediach. Nagle się wszyscy obudzili, że ojejku, Huawei, możemy być szpiegowani. W zasadzie tak powinniśmy mówić Huawei, bo tak to się czyta. I ja tutaj chciałem zaznaczyć, że my w Niebezpieczniku pisaliśmy o tym temacie ponad rok temu, kiedy zwracaliśmy uwagę na raport amerykańskich służb, które miały zastrzeżenia do tej firmy. Ten raport oczywiście amerykańskich służb, jak to raport amerykańskich służb, zbyt wiele szczegółów technicznych nie miał, no ale generalnie jego wydźwięk był taki: uważajcie na Huawei, bo to jest firma chińska, która może być kontrolowana przez chińskie służby. Wiadomo, chińskim służbom jest bliżej do chińskich firm. No i ta firma, jeśli będzie dostarczała sprzęt, który będzie w Stanach Zjednoczonych bądź też krajach sojuszniczych budował krytyczną infrastrukturę, to ktoś być może, w domyśle chińskie służby, będą w stanie za pomocą tego sprzętu pozyskiwać informacje, ewentualnie być może będą w stanie taki sprzęt na żądanie wyłączyć, czyli spowodować taki sabotaż, paraliż jakiegoś ważnego elementu telekomunikacyjnego w danym kraju. No i ja chciałbym jakby przekazać wszystkim, którzy teraz o tej sprawie rozmawiają, że to nie jest problem, który nas dopiero czeka, czyli my sobie teraz siedzimy i decydujemy, czy wpuścimy Huawei'a do naszych sieci i naszego kraju. Bo ta firma od wielu, wielu lat już działa i sprzedaje nie tylko smartfony, a też odbiór tego skandalu, tej afery przez prywatne osoby jest taki, że czy ja, jak ja mam telefon tej firmy, to coś mi grozi. Tu jakby zupełnie nie chodzi o telefony. Chodzi o coś zdecydowanie bardziej poważniejszego, czyli o sprzęt operatorski. Ten sprzęt operatorski już dzisiaj jest wykorzystywany w każdej polskiej sieci telefonii komórkowej, więc my od paru lat to zagrożenie, które teraz przedstawiamy na zasadzie, a może coś takiego będzie w przyszłości miało miejsce, już tak naprawdę powinniśmy na sobie odczuwać, i to od paru lat, bo nasze połączenia telefoniczne, nasze SMS-y czy nasz ruch internetowy w sieci telefonii komórkowej, ale nie tylko, gdyby te zagrożenia były realne, już od dawna jest przez rząd Chin przechwytywany, tak? Czyli jesteśmy zdani na ich decyzję, czy nam wyłączą internet i telekomunikacje w Polsce, czy nie. I to nie są też tylko sieci telefonii komórkowej, bo oczywiście sprzęt Huawei'a jest również dystrybuowany i używany przez operatorów mniejszych. Sieci internetowe w różnych miastach mają swoich mniejszych lub większych operatorów i też tego typu sprzęt można tam znaleźć. Więc przede wszystkim wniosek pierwszy z tej afery jest taki, że to jest coś, o czym osoby zajmujące się bezpieczeństwem mówiły od dawna, i problem, który nas już od dawna dotyczy. My nie stoimy tutaj tylko przed odpowiedzią na pytanie, czy my powinniśmy wchodzić w telefonie 5G z tym producentem, czy z innym. No i też podkreślmy to, że tak naprawdę Kowalski, przeciętny Polak, który ma telefon marki Huawei, nie powinien się w zasadzie niczego obawiać, a już tym bardziej nie powinien wpadać w panikę, ponieważ jeśli ktoś chciałby go podsłuchiwać, zupełnie nie wiem dlaczego miałby go podsłuchiwać, bo normalnie Kowalscy służby nie interesują, no to może to robić właśnie za pomocą tego typu rozwiązań, czy uderzenia w punkty wymiany ruchu w sieci operatorskiej, gdzie prędzej czy później ruch tego Kowalskiego przejdzie, niezależnie od tego, z jakiego telefonu komórkowego, jakiego producenta nasz Kowalski korzysta. I też pamiętajmy, że błędy czy dziury zdarzają się w sprzęcie każdego producenta. Nie ma znaczenia, czy to jest chiński, niemiecki czy amerykański producent. Każdy z nich ma historię błędów. Ciężko to oczywiście dywagować, czy to są błędy celowo wprowadzane przez deweloperów na życzenie różnych służb. Można oczywiście próbować tak to tłumaczyć, ale szczerze mówiąc, nikt nigdy żadnej służby za rękę nie złapał w kontekście przynajmniej ostatnich kilku lat i wskazał, że jakiś błąd w oprogramowaniu był na życzenie służb wprowadzany. Była co prawda taka sprawa tak zwanego Clippera, to były amerykańskie służby lata bodajże 90., gdzie celowo osłabiano szyfrowanie i bardzo szybko się z tego jakby wycofano, dlatego że konsumenci za tym nie przepadali. Firma AT&T, która na to poszła, też za dużo na tym nie zarobiła i myślę, że dzisiaj większość producentów nie chciałaby takiej ingerencji służb, bo to podważa ich wiarygodność. Raczej to zagrożenie z strony służb należałoby rozpatrywać pod kątem tego, że ktoś może wpływać na producenta, pozyskiwać pewne jego informacje albo szybciej o pewnych błędach, które są producentowi raportowane nawet przez zewnętrznych dostawców, badaczy bezpieczeństwa, dowiadywać się, no bo wiadomo, że jak Chińczycy mają swojego producenta w Chinach, to łatwiej chińskim służbom będzie na tego chińskiego producenta tam wpłynąć, niż wpływać na przykład na producenta niemieckiego, izraelskiego czy amerykańskiego. Ale to samo działa w drugą stronę. Amerykańskie służby mogą wpływać na amerykańskich producentów, polskie służby na polskich producentów i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu warto sobie zdać sprawę, że takie jest zadanie służb. Służby są od tego, aby wiedzieć, od tego, aby informacje pozyskiwać i od tego, aby wpływać na różne firmy czy osoby w celu właśnie zwiększania swoich możliwości nie tyle inwigilacyjnych, co po prostu zdobywania wiedzy, ale ta wiedza z reguły jest związana z jakimiś kwestiami bardziej ważnymi, czyli nie to, co Kowalski ma na telefonie, jakie ma zdjęcia, tylko bardziej, czy jest on zamieszany w jakieś kwestie związane z terroryzmem chociażby, albo krytyczne dla państwa i tutaj też nie za bardzo ma znaczenie, bo jeśli mamy takiego Kowalskiego, który rzeczywiście zajmuje się jakimiś działaniami terrorystycznymi, to tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakiego telefonu komórkowego on korzysta. To może być nawet iPhone. Prędzej czy później tak przez służby, mówiąc w cudzysłowie, zostanie dojechane. Jak nawet nie na tej warstwie cyber security i telekomunikacyjnej, to na warstwie fizycznej, bo przecież służby nie ograniczają się tylko do działania w internecie. Także tutaj tą panikę możemy stonować. No i kończąc ten temat, jeszcze trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy Polska powinna wejść w producenta w sprzęt, kupić sprzęt i używać sprzętu producenta chińskiego? No to, co się stało, chyba jasno wskazuje kierunek, że wielu osobom zależy na tym, żeby tak nie było. Pytanie, czy zagraniczny sprzęt, na przykład amerykański albo niemiecki, będzie lepszym wyborem? No prawdopodobnie tak, dlatego że wybór tego sprzętu to jest w zasadzie kwestia polityczna, nie techniczna. Technologia jest apolityczna i w każdej technologii każdego producenta znajdują się błędy i te błędy będą znajdowane przez różnych badaczy. Prędzej czy później one będą wykorzystywane do ataków, ale raczej przez cyberprzestępców niż przez służby do inwigilacji czy do pozyskiwania wiedzy. Oczywiście każda służba oczywiście stara się każdego producenta odpowiednio otoczyć swoją opieką i analizą, no bo dlaczego nie, tak? Bo to mają zdobywać informacje, więc nie ma znaczenia, z czego ktoś korzysta. Ważne jest, żeby wykorzystać tą jego technologię do przeciwniemu i pozyskać w sposób najlepiej niezauważony jakieś informacje. Więc tutaj, czy Polska wejdzie w sprzęt chiński czy amerykański, to ma moim zdaniem bardzo niewielkie znaczenie, bo zagrożenia są takie same. Natomiast na warstwie politycznej to ma oczywiście olbrzymie znaczenie, bo mówi się, że Polska jest sojusznikiem Amerykanów. Czy z Chinami jesteśmy sojusznikami? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ale może bardziej Chinom by zależało na pozyskiwaniu informacji z naszej strony, bo nie do wszystkich mają dostęp, a z Amerykanami tymi informacjami po prostu się dzielimy. No i też warto zauważyć taki paradoks, że nawet jeśli jesteśmy sojusznikami z Amerykanami, tak samo jak na przykład nie Niemcy, to nie oznacza, że Amerykanie nie będą nas podsłuchiwali, bo oczywiście, że będą i nawet na jaw wychodziły takie przypadki, chyba dwukrotnie Angela Merkel była podsłuchiwana przez amerykańskie służby, chociaż jak najbardziej Niemcy i Amerykanie bardzo się lubią i współpracują na wielu płaszczyznach. Tu jeszcze raz dobitnie widać to, że zadaniem każdej służby jest po prostu wiedzieć. No i technicznie można byłoby też popatrzeć na ten problem od strony kodu, no bo jeśli dostaniemy nawet jakieś urządzenie od niesprzyjającego nam producenta, no to można byłoby powiedzieć, że jeśli mamy odpowiednie blueprinty sprzętu, mamy kod źródłowy, to można byłoby go przeanalizować i zweryfikować, czy tam przypadkiem nie ma tych backdoorów, których wszyscy się obawiają. Ale z drugiej strony ja nie sądzę, że my w Polsce mamy tyle osób na takim poziomie, które byłyby w stanie w jakimś sprawnym czasie przeanalizować ten kod źródłowy, a ba, nawet jeśli to by się udało, no to trzeba byłoby każdą aktualizację analizować, zweryfikować, czy na podstawie telemetrii, która na tych urządzeniach istnieje. Nie można wnioskować o jakichś krytycznych metadanych, które nawet nie wprost zdradzą jakąś informację, ale podpowiedzą, gdzie szukać, kto się z kim kontaktuje i tak dalej. To jest po prostu sprawa bardzo, bardzo ciężka, jeśli chcielibyśmy technicznie rozpatrzeć problem ochrony przed podejrzanym urządzeniem. Co zresztą też dyskutowaliśmy na Niebezpieczniku parę miesięcy temu, jak wyszła sprawa rzekomo zainfekowanych płyt głównych jednego z producentów. Też podobno przez Chińczyków, chociaż nikt tego oczywiście nie widział i nie miał z tym nic wspólnego, żadne dowody do tej pory nie wyszły. No, to w zasadzie tyle, co miałem do powiedzenia na temat tej sprawy. Nie wiem, czy wy chcecie coś dodać, albo jakie są wasze obserwacje w temacie tej rozgrywającej się na przestrzeni ostatnich dni afery.
Jestem absolutnie przekonany, że reakcja na te doniesienia, mówię tu o reakcji mediów i wielu komentatorów, byłyby całkiem inne, gdyby to dotyczyło służb amerykańskich. Znaczy, w ogóle mam takie wrażenie, że z jednej strony wydarzenia takie jak na przykład wyciek Snowdena uświadomiły nam, że służby amerykańskie mogą naprawdę dużo, ale z jakiegoś powodu z nadużyciami służb amerykańskich jesteśmy jakby bardziej, nie wiem, kulturowo oswojeni. Ja rozumiem oczywiście, że Stany są naszym sojusznikiem, a Chiny raczej nie. Chociaż jest to kraj, z którym prowadzimy przecież bardzo ożywioną wymianę handlową. Niemniej mam wrażenie, że jak tylko się okaże, że coś tam Chiny, Rosja, to już jest zawsze większy problem. Nie jestem pewien, czy to jest właściwe podejście. To znaczy, służby amerykańskie też mogą dokonywać pewnych nadużyć, które mogą być dla naszych praw i wolności po prostu niebezpieczne, a z drugiej strony to, że wszyscy wszystkich obserwują, to, że Chińczycy by chcieli na przykład dużo o nas wiedzieć, to mnie w ogóle nie dziwi, muszę wam powiedzieć. I tutaj gładko przejdę do tematu, który mi się nawinął. Mianowicie 8 stycznia tego roku prezydent podpisał ustawę o przetwarzaniu danych osobowych przez służby takie jak policja, służby specjalne i tak dalej. Bo wszyscy wiemy, że jest RODO i wiele osób powołuje się na RODO nawet wtedy, kiedy mówi o chronieniu danych przez policję. Do tego jeszcze zresztą dojdę. Natomiast tak naprawdę to w momencie, kiedy RODO wchodziło w naszym kraju, stara ustawa o ochronie danych nie została uchylona w całości, tylko pozostał w mocy przepis pozwalający służbom na przetwarzanie danych osobowych. Należało uchwalić nową ustawę dotyczącą służb na podstawie tak zwanej dyrektywy policyjnej. My o tym w Niebezpieczniku nawet pisaliśmy, że ta dyrektywa policyjna powinna być u nas wdrożona znacznie szybciej niż została wdrożona. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oto mamy podpisaną przez prezydenta ustawę, która dotyczy przetwarzania danych przez służby i szczerze wam powiem, że ta ustawa nie zachwyca, jeśli chodzi o dawanie nam praw. To znaczy, z jednej strony mamy całą nową ustawę o ochronie naszych danych, które są przez służby przetwarzane, a z drugiej strony, co mamy w tej ustawie? Na przykład legislacyjnym żartem nazwała Fundacja Panoptykon artykuł 102, ja tu go sobie przewinę.
To ja w międzyczasie tylko dodam, że Fundacja Panoptykon wypuściła swój własny podcast, który też warto sobie gdzieś tam podsłuchać, jeśli was ta tematyka prywatności też na styku z prawem interesuje i całą Fundację Panoptykon bardzo, bardzo pozdrawiamy.
Tak, i teraz mamy tutaj artykuł 102. W terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy administrator dostosowuje zasady przetwarzania danych osobowych do środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w artykule 39. I to jest ciekawe, że mówimy o dostosowaniu zasad ochrony do środków technicznych. Bo jak się nad tym zastanowimy, to raczej powinno być tak, że ustalamy zasady ochrony danych i środki techniczne czym prędzej dostosowujemy do nich. Co więcej, jeżeli wymaga to niewspółmiernie dużego wysiłku lub nadmiaru lub nakładów, administrator może dostosować zautomatyzowane systemy przetwarzania danych do środków technicznych i organizacyjnych w terminie dłuższym niż wskazany jeden rok, ale nie później niż do dnia 6 maja 2023 roku. Generalnie w tej ustawie są również inne rzeczy, które mogą niepokoić, na przykład niby mamy dostęp do swoich danych, ale artykuł 26 ustawy mówi, że nie możemy go uzyskać w momencie, kiedy doszłoby do ujawnienia danych zdobytych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli na przykład w ramach podsłuchu. I to też jest trochę dziwne, bo nie możemy się o czymś dowiedzieć tylko dlatego, że dana informacja łączy się z informacjami z danej kategorii. Nieważne, czy to może nam naprawdę dużo ujawnić, czy nie, tylko kategoria informacji wskazuje, czy możemy uzyskać do niej dostęp. I podobnych smaczków jest więcej. Ja nie chcę przynudzać tutaj czymś, co może interesować tylko osoby interesujące się prawem ochrony danych, które zdaję sobie sprawę, nie jest bardzo fascynujące dla ludzi, którzy się tym nie zajmują. Natomiast sygnalizujemy, że taka ustawa była i teraz problem, z którym my się spotkaliśmy. I tutaj mam nadzieję, że Piotrek mnie nie zbije za ujawnienie czegoś, co robimy sobie teraz w redakcji. Natomiast jakby coś było nie tak, to oczywiście wytniemy to z tego podcastu. O co chodzi? Coraz częściej fani krótkofalarstwa dają nam znać, że nasłuchiwanie częstotliwości policyjnych pozwala zdobyć dane osobowe, więcej lub mniej w zależności od tego, gdzie nasłuchujemy. Te częstotliwości jest dość łatwo znaleźć, ustalić na podstawie informacji w internecie. Sprzęt do nasłuchiwania nie jest drogi, bardzo często są to informacje całkowicie nieszyfrowane. My o tym pisaliśmy w Niebezpieczniku jakiś czas temu, że niektórzy policjanci potrafią wykorzystywać swój prywatny sprzęt po to, żeby omawiać pewne rzeczy, dlatego że sprzęt, który mają służbowo, po prostu nie zapewnia bezpieczeństwa danych przekazywanych drogą radiową. I niedawno napisał do nas policjant i jednocześnie krótkofalowiec, który stwierdził w swojej wiadomości coś takiego, że osoby, które pracują dla kancelarii odszkodowawczych, mogą nasłuchiwać częstotliwości radiowe po to, żeby uzyskiwać informacje na przykład o wypadkach i ofiarach wypadków, a następnie zwracać się do tych osób z ofertą usług. I to jest coś dla mnie niesamowitego, bo to, że te dane, że nasze dane osobowe mogą sobie gdzieś tam latać po częstotliwościach policyjnych bez żadnego szyfrowania, to wiedziałem. Natomiast nie przyszło mi do głowy, że te dane mają też swój potencjał marketingowy. Kancelarie odszkodowawcze w naszym kraju potrafiły bardzo agresywnie prowadzić swój marketing, to o tym już była mowa i nawet były propozycje legislacyjnych rozwiązań, które miały położyć temu kres. Więc tutaj mam taki drobny apel do ludzi, którzy nas mogą słuchać. Jeśli przypadkiem wiecie coś o marketingowym wykorzystaniu nasłuchu policyjnego w celu pozyskiwania danych osobowych, osób, do których zwracamy się z jakąś ofertą, być może to robią kancelarie odszkodowawcze, jesteśmy bardzo zainteresowani informacjami na ten temat, dawajcie nam znać.
A to samo chyba jeszcze robią laweciarze, tak żeby wiedzieć, gdzie jest wypadek, jak jest policja wzywana, no i pojawić się jako pierwsza laweta, bo wiadomo, że wtedy pewnie większość osób jakby, nie wiem, no raz, że nie ma w książce kontaktowej swojego ulubionego laweciarza, chyba że jeździ jakimś starym Passatem, a dwa, że no być może już nawet nie jest decyzyjna na tym etapie po wypadku i taka laweta zgarnia swoje, tak, i dostaje pieniądze za jakieś tam odholowywania czy inne czynności.
Tak, a dlaczego o tym pomyślałem w ogóle? Bo właśnie w ustawie mamy wpisane, że zasady przetwarzania danych musimy dostosować do warunków technicznych, a de facto warunki techniczne w policji mamy teraz takie, że znaczna część komunikacji radiowej jest nieszyfrowana. Załatwienie sobie sprzętu, który gwarantowałby większe bezpieczeństwo danych, kosztuje, jest jakimś tam wysiłkiem organizacyjnym i tak naprawdę dostosowujemy poziom ochrony danych przekazywanych przez radio do warunków technicznych i to nawet nie tyle określonych w ustawie, co takich, jakie są. Jest to w pewien sposób zastanawiające i ciekaw jestem, jak naprawdę może to wpływać na choćby wykorzystanie naszych danych do celów marketingowych, ale liczę na to, że dowiem się od czytelników, którzy po prostu mogą pracować gdzieś w kancelariach odszkodowawczych, być może i może chcieliby nam o tym opowiedzieć.
Albo teraz dopiero wdrożą ten pomysł i dadzą nam znać, jaka jest konwersja.
Kuba, co ty wyczytałeś ciekawego?
Wśród moich newsów taki najciekawszy, który przykuł moją uwagę, to był atak double spending na jedną z kryptowalut. Konkretnie chodzi o taką kryptowalutę jak Ethereum Classic. Od razu mówię, żeby nie mylić z tym Ethereum, tym najpopularniejszym, czyli skrót ETC został zaatakowany, a nie ETH. Ta druga najważniejsza waluta na świecie nie została dotknięta. I atak ten, który został przeprowadzony, to był tak zwany atak 51%. Przez długi, długi czas te ataki 51% to były takie teoretyczne, na zasadzie ludzie wiedzieli, że coś takiego może mieć miejsce, no ale nikt po takiej prawdziwej kasy na tym nie zarobił. Raczej takie drobnice raczej atakowano. Tutaj dla słuchaczy powiem, o co chodzi w tym ataku. To jest atak tak zwanego podwójnego wydawania kryptowalut. To się nazywa podwójnego, ale w praktyce można to zrobić 20-krotnie albo 200-krotnie, nie ma problemu. Chodzi o to, mamy użytkownika kryptowalut, który ma na przykład, załóżmy na Bitcoinie, to wytłumaczę. Użytkownik ma jednego Bitcoina. I teraz wysyła sobie tego jednego bitcoina, załóżmy jednego bitcoina wysyła do użytkownika A i jednego bitcoina do użytkownika B. No nie może wysłać dwóch, bo ma tylko jednego, ale obie te transakcje trafiają nam do blockchaina, czyli do takiej bazy danych plikowej nazwijmy, która trzyma te transakcje. I teraz cała sieć przetwarza te transakcje i decyduje metodą głosowania, czy te transakcje mają sens. No oczywiście pierwsza transakcja dla użytkownika A przejdzie, z tego względu, że stać się na to, a nad drugą transakcją użytkownicy, w sensie ich moc obliczeniowa, będzie prowadzić takie głosowanie, czy jego na to stać, czy jego na to nie stać. No i oczywiście decyzja będzie, no nie stać się na to i ta transakcja będzie odrzucona. Tak powinno być w normalnym świecie. Ale jeżeli ktoś przejmie ponad 50% całej sieci pod względem nie ilościowym, a mocy obliczeniowej, no to w takim razie co się dzieje? Najlepsza taka alegoria to by było coś takiego. Załóżmy, w Sejmie mamy głosowanie nad jakąś ustawą. Wchodzi na salę ktoś, kto mówi sensownie, ludzie głosują, czy stać nas na to, czy nie, i zagłosowali, że tak, stać nas. Potem wchodzi ktoś, kto nie zna się na matematyce, nie zna się na ekonomii, no i mówi jakieś bzdury. No i w tym momencie trwa głosowanie. No i tak się składa, że cała sala wypełniona jest niemal tylko jego kolegami. Wszyscy z tej samej partii. No i w tym momencie oni stwierdzają, tak, stać nas na to. I ta ustawa przechodzi na tej zasadzie. Dokładnie na tej zasadzie zrobiono atak na Ethereum Classic. Czyli ktoś przejął ponad 51% całej sieci mocy obliczeniowej tej kryptowaluty. Jak się okazuje, ataki tych 51% wcale nie są takie drogie. Jest taka strona powstała nawet, nazywa się crypto51.app. Można sobie tam wejść i zobaczyć, ile by cię kosztowało przejęcie danej kryptowaluty na jedną godzinę. No i okazuje się, że niektóre kryptowaluty z tak zwanych altcoinów, czyli alternatywne kryptowaluty, można na godzinę przejąć za na przykład $1. No i jak się okazuje, to wartość tych pieniędzy, jaką możesz wygenerować, na pewno ci się przez tą godzinę zwróci. Tu jest ciekawe, że uderzono akurat w tą kryptowalutę Ethereum Classic, dlatego że ona jest w tych top 10 najdroższych kryptowalut, więc ten atak na pewno był bardzo, bardzo drogi, ale wyprowadzono z niego mniej więcej około $1 miliona, więc straty były znaczne. Ten atak został wykryty przez jeden z kantorów kryptowalut i on zablokował po prostu transakcje w ramach swojego kantoru, ale wszystkie transakcje, gdy ktoś płacił za jakieś usługi, no po prostu przeszły, były duplikowane, czyli człowiek wydawał znacznie więcej pieniędzy niż miał i w ten sposób uzbierało mu się ten $1 milion. Według mnie to jest też taki przykład ataku, który może sprawić, że przeciętny Kowalski może bardziej bać się kryptowalut, no bo w końcu jeżeli możesz dostać pieniądze z powietrza, które nie istnieją, mało tego, możesz je rozmnażać bez końca, te transakcje są możliwe do sfałszowania, jeżeli ktoś jest dostatecznie bogaty, no to w takim razie Kowalski się boi. Od razu mówię, że ataki na te główne kryptowaluty, czyli Bitcoin albo Ethereum, one są tak niesamowicie drogie, że raczej nie byłoby stać nikogo na przeprowadzenie tych ataków. No i wystarczy tylko spojrzeć na to, jak wielka moc obliczeniowa aktualnie drzemie w Bitcoinie. Trzeba byłoby zhakować prawdopodobnie wszystkie koparki kryptowalut na terenie Azji, a potem sobie potwierdzić kilka transakcji wielokrotnie, więc no, raczej to nie jest możliwe.
A czy tam, Kuba, doszło do jakiegoś rozwarstwienia blockchaina, łańcucha transakcji i teraz nie wiem...
Można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że tak, bo tu chodzi o to, że ci legalni użytkownicy, oni dają takie aprówy na legalną część łańcucha. Natomiast ta druga część łańcucha, która powstaje, to jest fragment łańcucha utworzony przez pana złodzieja. Tylko że algorytm kryptowalut działa na tej zasadzie, że ten, kto ma dłuższego łańcucha, nazwijmy, ten wygrywa. No i jeżeli masz większą moc obliczeniową, to twój łańcuch rośnie szybciej. Dlatego sieć przerzuca się na twoją część blockchaina i akceptuje, że to, co jest fałszywe, jest naprawdę prawdziwe. Więc nie da się to jakby w tym głosowaniu przebić na tę starą wersję łańcucha. To nie jest coś takiego jak fork, ale no można sobie doczytać, jak to dokładnie działa. Po prostu powstaje to jakby alternatywna rzeczywistość w łańcuchu, która uznawana jest za prawdziwą.
Ale to też oznacza, że czarno na białym jest informacja o tych adresach, które i tych transakcjach, które były no nielegalne, tak? Które robiły double spending. No i teraz jakby moje pytanie było podyktowane tym, jaka była decyzja, bo ja tej sprawy nie znam. Czy decyzja była taka, że był jakiś hard fork i usunięcie tych transakcji, czy jak podeszła sieć kryptowaluta do tego problemu?
Z tego co wiem, tego nie da się cofnąć, bo to są transakcje już zatwierdzone, więc tak naprawdę nie da się komuś wyjąć z portfela pieniądze, które jemu są należne. Tutaj też można powiedzieć, że te pieniądze można było natychmiast spieniężyć, bo wiadomo, do kogo trafiły fałszywe pieniądze, wiadomo, na które tam konta to poleciało, ale to mogło być użyte niemal natychmiast do opłaty za jakieś usługi, do przekonwertowania na przykład na normalną walutę.
No i to chyba jest jedyny, i to chyba jest jedyny realny, jedyna realna możliwość, żeby te pieniądze wyprowadzić, bo jeśli ktoś będzie czekał, to teraz te adresy, tak zakładam, powinny być zablokowane na większości kantorów i nikt nie powinien móc w stanie nic z tym zrobić, nawet jeśli to puści przez kilkanaście innych jakby adresów, tak? Czyli każda giełda czy inne elementy.
Szczerze mówiąc, da się te pieniądze wyprać przez tak zwane młynki do przelewów, że nie będziesz w stanie w skończonym czasie dowiedzieć się, skąd to coś przyszło. Poza tym można tą walutę wymienić na inną kryptowalutę, przesłać sobie do innego odbiorcy i wrócić do waluty początkowej. Ze stratą oczywiście, no ale jak to zawsze w praniu pieniędzy, prawda? Więc myślę, że kryptowaluty są na tyle trudnym tematem, że trudno byłoby odkręcić tą sytuację. No po prostu stało się i no, ktoś na tym zarobił.
No w Bitcoinie tak naprawdę cały czas ten łańcuch się rozwarstwia na takie równoległe fragmenty, ale tam po dwóch czy trzech potwierdzeniach ten dłuższy wygrywa, tak? No to jest jakby naturalna cecha całego blockchaina, czy w ogóle kryptowalut w tym przypadku. I nawet chyba w dokumencie z Satoshi Nakamoto był tam taki rozdziałik, jeśli dobrze pamiętam, pokazujący to ryzyko, więc to też jest coś, o czym większość twórców kryptowalut wie i na co powinna się przygotować. Także trochę mnie też dziwi, że nie ma jakichś wypracowanych mechanizmów, które byłyby w stanie takie adresy jakby szybko blacklistować i nawet jeśli widać na blockchainie, że te pieniądze lecą na jakiś młynek, to po prostu cały młynek zblacklistować albo wymagać od twórcy takiego serwisu czy takiej usługi, żeby takich środków nie przyjmował.
Taką ciekawostkę jeszcze dodam, jak ktoś jest zainteresowany tym atakiem 51%, to jeden z użytkowników Reddita, nie pamiętam kiedy to było, chyba miesiąc albo dwa miesiące temu, zrobił taki show na Twitchu, że transmitował online, jak przejmuje jedną z kryptowalut. Na zasadzie powiedział, na godzinkę przejmę sobie taką, to była kryptowaluta, nazywa się Einsteinium, coś z Einsteinem w każdym razie, jedna jest taka, ona ma nazwę EMC2 na tej zasadzie, tak jak E równa się MC kwadrat, i on po prostu online'owo przejął sobie tą kryptowalutę, no i robił właśnie atak double spending na tej zasadzie. Nie wiem dokładnie, jak to się skończyło, ale wiem, że zbierał datki, żeby przedłużyć trochę ten atak, więc ten atak był sponsorowany przez Reddita, ale no ciekawa sytuacja, po prostu wybrał jedną z umierających kryptowalut i stwierdził udowodnie na niej, że da się ją przejąć.
Takie kopanie trochę leżącego. No dobrze, no to ja też płynnie przejdę do kolejnego, drugiego mojego tematu. Tutaj w przypadku, o którym Kuba opowiadał, pieniędzy nie udało się uchronić. Natomiast ja chciałem powiedzieć o pewnym rozwiązaniu software'owym, o aplikacji, która pozwala uchronić nasze dane. Wiecie pewnie, że jest taka moda, trend, bardzo dobrze zresztą, związany z tak zwanym end-to-end encryption, czyli mamy komunikatory bezpieczne, takie jak Signal, jak WhatsApp, one te dane szyfrują. Mamy też mniej bezpieczne komunikatory, w które ktoś może zajrzeć, takie jak Skype. No i generalnie dużo rzeczy przez internet z telefonu komórkowego wymieniamy. I pojawił się bardzo ciekawy koncept, który implementuje aplikacja OverSec. Aplikacja OverSec jest dostępna na razie na Androida i ona wdraża coś, co twórcy nazwali eye-to-eye encryption, czyli tak jakby oko do oka. Nie jest to tylko szyfrowanie punkt-punkt od telefonu rozmówcy A do telefonu rozmówcy rozmówcy B, czy to w zasadzie końcówki urządzenia rozmówcy A do urządzenia rozmówcy B, bo tutaj dodatkowa warstwa bezpieczeństwa jest jakby nakładana. Czyli mamy taki kanał komunikacji przez WhatsAppa, gdzie wiemy, że na przykład logi z WhatsAppa mogą się synchronizować do jakiegoś iClouda, czy Dropboxa, czy na inne rozwiązania storage'owe. Jak są na telefonie, mogą też zostać z tego telefonu wydobyte, jeśli ktoś ma fizyczny dostęp do tego telefonu. No a tutaj koncept tej aplikacji polega na tym, że to, co użytkownik widzi i wprowadza w ten bezpieczny tunel kryptograficzny, ten end-to-end encryption, jest jeszcze dodatkowo szyfrowane na ekranie. Czyli jest taka dodatkowa warstwa prezentacyjna, która polega na tym, że jeśli ktoś wpisuje w aplikacji dowolnej, bo to może być WhatsApp, jakby to rozwiązanie, ta aplikacja jest na poziomie systemu, ona działa z większością innych aplikacji, o ile dane aplikacje mają pole tekstowe. Bo jeśli jest takie pole tekstowe, w które wpisujemy treść do aplikacji, to co możemy zrobić, jeśli mamy overseka, to możemy nacisnąć dodatkowy przycisk i ta treść w tym polu tekstowym zostanie zaszyfrowana. I tą zaszyfrowaną treść przekażemy przez dowolny kanał komunikacyjny, czy on jest szyfrowany, czy nie, do naszego rozmówcy, który po swojej stronie, mając tą samą aplikację, może rozszyfrować tą komunikację. Czyli mamy jakby wielopoziomowe szyfrowanie, szyfrowanie w szyfrowaniu. I ta aplikacja jest wyjątkowa jeszcze pod jednym ciekawym względem, dlatego że ten zaszyfrowany tekst jest przesyłany w sposób, który wcale nie wskazuje na to, że to są jakieś śmieci, nie mamy tam, nie wiem, nagle przez WhatsAppie, nie komunikujemy się jakimiś ciągami długich liter, cyfr i tak dalej, tylko te zaszyfrowane wiadomości są chowane w tak zwanych zerowej szerokości znakach, a to oznacza, że one nie są widoczne. Możemy dać dowolną treść na samym końcu, która nie zostanie zaszyfrowana i to jest taka treść, która nie ma znaczenia, więc osoby, które patrzą na przykład na logi z tych rozmów, no to mogą widzieć, że rozmawiamy o pogodzie, bo my mówimy ładna pogoda, tak, ładna pogoda, ale tak naprawdę poza tym ciągiem widocznym ładna pogoda są znaki zerowej szerokości, które zawierają zaszyfrowaną wiadomość. To oczywiście jak w każdym systemie kryptograficznym pojawia się problem wymiany kluczy, to jest zawsze najcenniejsze, no ale po tej wymianie kluczy dwie czy trzy osoby, czy kilka osób może za pomocą tej aplikacji Oversec się komunikować. No minus jest tylko taki, że ta aplikacja jest na chwilę obecną tylko i wyłącznie na Androida. Ja nawet nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na iPhone'ie to nie byłoby możliwe, bo API nie pozwalałoby na takie podmiany i podsłuchiwanie czy interakcje z innymi aplikacjami, no, ze względów bezpieczeństwa. I ta aplikacja androidowa jest obecnie hostowana na fdroid.org, co może się mylę, ale też oznacza, że jakby nie każdy domyślnie jest w stanie tą aplikację sobie zainstalować. Natomiast jeśli mamy słuchaczy, którzy interesują się bezpieczeństwem, fine-tuningują swoje smartfony, no to mogliby sobie rzucić okiem na tą aplikację, która robi takie dodatkowe szyfrowanie. I ta aplikacja przypomina mi też coś, co jest taką bardziej użyteczną formą korzystania ze standardu OpenPGP, czyli narzędzia takie jak GPG, no one są totalnie nieużyteczne, w sensie trudno się z nich korzysta, trzeba przewalać ten tekst przez jakieś narzędzia, ale są różnego rodzaju ciekawe nakładki, jest bardzo fajna nakładka na Maca, która się nazywa GPG Suite, gdzie w zasadzie możemy sobie też w zwykłym Gmailu, czy w innym programie, jeśli jest tylko pole tekstowe, wpisać co chcemy, potem Ctrl-A zaznaczamy, prawy przycisk myszy i wybieramy zaszyfruj to, co zostało zaznaczone i w locie ta aplikacja bierze nam z tego pola dane, szyfruje kluczem odbiorcy, który zdefiniujemy, który wybierzemy, wprowadza z powrotem tą zaszyfrowaną treść do tego pola, no i możemy nacisnąć wyślij i przez ten nieszyfrowany kanał, czy to jest strona internetowa, czy to jest właśnie ten przysłowiowy Gmail, możemy wysłać wiadomość, która zostanie zaszyfrowana w dość wygodny sposób, czyli jest to forma na wdrożenie GPG, obsługi GPG do aplikacji, które tego szyfrowania za pomocą tego protokołu nie mają, nie wspierają, a może wspierają inne, ale możemy też dodać to GPG na poziomie systemowym. I tutaj warto tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w niektórych aplikacjach, jak coś piszemy w polu tekstowym, to już w tym momencie literka po literze jest to wysyłane na serwer. Więc tego typu dodatki, jak wspomniana wcześniej aplikacja Oversec, czy ten GPG Suite, które mają zaszyfrować dopiero wprowadzoną wiadomość w polu tekstowym, to oznacza, że to może być już za późno, bo gdzieś nam się w draftach gmailowych odłożyły o zdanie po zdaniu wszystko, co wpisaliśmy. Historia wyszukiwania w Google na przykład tak działa, tak? Każda literka literka, którą wpisujemy, jest przesyłana, dzięki czemu mamy podpowiedzi real-time. Część komunikatorów też może działać w taki sposób, że znak po znaku czy słowo po słowie wysyła do rozmówcy, więc jak już będziemy szyfrowali, tak naprawdę te słowa zostały przesłane. Warto na to zwrócić uwagę. W notatkach pod tym epizodem umieścimy linki zarówno do tej aplikacji w formie skompilowanej, jak i do kodu źródłowego, bo tu dodatkowa fajna sprawa, aplikacja OverSec jest aplikacją open source'ową, więc każdy może sobie zajrzeć w kod, zobaczyć jak to działa, ulepszyć, dodać jakiś pomysł. Jest też obsługa zdjęć w tej aplikacji, to co jest widoczne na ekranie też może być jakby przechwycone, zaszyfrowane i przesłane w sposób niedostępny dla ewentualnych osób, które chciałyby coś podejrzeć. To fajna naprawdę sprawa, polecam sobie na to rzucić okiem, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi aplikacjami wspierającymi bezpieczeństwo, nawet bezpiecznych komunikatorów.
Moja kolej? Tak. Sprawa, która moim zdaniem jest godna uwagi, to jest kwestia ransomware'a o nazwie Ryuk. Chyba tak się to powinno czytać, bo piszemy przez Y. Dlaczego on jest ciekawy? Dlatego, że jego twórcy zgarnęli, jak to podawały media, 4 miliony dolarów, co w praktyce oznaczało 3,7 miliona. To jest ciekawe. Ciekawa jest ta tendencja mediów do zaokrąglania takich liczb, bo jednak wydaje się, że te 300 tysięcy dolarów też powinno robić jakąś różnicę. No ale do rzeczy. Ryuk instalował się na komputerach w niewielu stosunkowo organizacjach, natomiast wybierał sobie, czy też jego twórcy wybierali organizacje, które po prostu mogły zapłacić duże okupy i najpierw z wyprzedzeniem tygodni, miesięcy albo nawet całego roku na komputerach w tych firmach instalowany był Trojan, który się nazywał TrickBot, czyli przeprowadzany był rekonesans. Twórcy ransomware'u dokładnie się upewniali, co muszą zaszyfrować, żeby zabolało. No i później następował ten atak Ryuka. Eksperci z CrowdStrike i FireEye, którzy opisali fajnie problem z tym ransomwarem, zwrócili uwagę na to, że zidentyfikowano firmy, w których pojawił się ten Trojan TrickBot, a wcale nie nastąpił atak ransomware'u, czyli najwyraźniej twórcy Ryuka uznali, że nie ma to sensu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zawsze, kiedy mówimy o ransomware'ach, to fajnie się mówi o tych wszystkich przypadkach, gdzie mieliśmy Petie, czy WannaCry, czy cokolwiek, co zaatakowało bardzo wielu ludzi w wielu krajach, wszyscy o tym słyszeli i wydaje się, że to było bolesne. Tymczasem właśnie tutaj mamy historię ransomware'u, który zaatakował bardzo wybrane firmy i bardzo bolało, a jednak historia jest godna uwagi. Też kiedy ostatnio miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami kilku firm na temat ransomware'u, to widziałem, że nastroje co do tego problemu są takie, że wydaje się, że to gdzieś wybuchło i zgasło, bo pamiętamy, że był WannaCry, krótko później Petya i temat trochę wygasł. Natomiast tak naprawdę ransomware ciągle to jest aktywne zagrożenie. Ono jest groźne o tyle, że jest to bardzo konkretny model biznesowy. Przykład Ryuka pokazuje, jak to może być bolesne dla tej ofiary, dla tej pojedynczej ofiary, która nie stanie się w danym dniu bohaterem newsów. Ten ransomware nie zaatakuje bardzo wielu osób naraz. I tutaj warto przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Przed Ryukiem pojawił się ransomware SamSam, którego twórcy zgarnęli jeszcze więcej, bo 6 milionów dolarów. To był właśnie, z tego co pamiętam, ten ransomware, który zainfekował między innymi miasto Atlanta i no tam nie tylko były duże straty spowodowane, nie tyle te straty były spowodowane okupami, co olbrzymimi wydatkami na przywrócenie wszystkiego do działania i na konsultantów, którzy w tym pomagali. Nie wiem, czy wymaga to jakichś dodatkowych omówień, natomiast zwracam uwagę na to. Ransomware jest jak najbardziej istnieje, przynosi świetne przychody. 4 miliony dolarów to nie jest suma, którą można pogardzić.
I to chyba w 3 miesiące, prawda?
To znaczy, zależy jak to liczymy, prawda? Bo ten TrickBot i Reconnaissance, no on był odpowiednio wcześniej. Te ataki były bardzo dobrze przygotowane. W ogóle był jeszcze ransomware o nazwie Hermes, który się pojawił wcześniej, on został wystawiony na sprzedaż. Wygląda na to, że ktoś mógł się zainteresować Hermesem i go ulepszyć. No, sam Hermes to był luty 2017 roku, czyli to wszystko trochę trwało, ale pieniądze konkretne, no i ofiarom nie ma czego zazdrościć. Mimo, że nie były to ofiary tych najbardziej znanych ransomware'ów, wokół których zrobiono tyle szumu.
To kolejny news ode mnie. To będzie taki news, który trochę brzmi marketingowo może, ale bardzo dla mnie jest taki ważny. Taka firma, Cloudflare się nazywa, ona wprowadziła pewną usługę, to znaczy od pewnego czasu będzie ona także rejestrować domeny internetowe. Będzie rejestrować domeny internetowe, ale dlaczego to jest takie jakaś nowość, dlaczego powinno nas to zaciekawić? No przede wszystkim dlatego, że zrzekają się całkowicie prowizji z tego, czyli nic na tym nie zarabiają, ale z punktu widzenia security nas to nie obchodzi. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia security? Dlatego, że firma ta, za to ją właśnie lubię, ona forsuje bardzo często takie podstawowe zasady bezpieczeństwa swoim użytkownikom. To znaczy, na przykład już zakładając tam konto, użytkownik jest niejako proszony o włączenie czegoś takiego jak second factor. To znaczy jest to przemycone w taki sposób może niezauważony, bo nie pyta się użytkownika, czy ty zechcesz na przykład włączyć second factora, czy też nie, bo użytkownik nie wie i domyślnie odpowiedziałby nie. Jest to powiedziane na zasadzie, zakładamy ci konto i od tego momentu będziemy wysyłali ci linki aktywacyjne na maila, żebyś potwierdził logowanie na przykład. Czyli to jest może nie taki do końca bezpieczny, ale jakby nie patrzeć second factor. Poza tym ta firma też wprowadziła taką usługę, że każda przypięta do nich domena automatycznie ma aktywowany certyfikat SSL. Czy tego chcesz, czy nie, w zasadzie jest to domyślnie aktywne, co też może mieć wpływ na popularyzację czegoś takiego jak SSL, bo w dawnych czasach było, ludzie zastanawiali się w taki sposób, czy mi SSL jest do czegoś potrzebny. I była taka nawet tabelka, kiedyś widziałem, zadaj sobie tam N pytań i dowiedz się, czy potrzebujesz SSL-a. I tam było, czy ty na przykład przetwarzasz tajne dane, czy masz obsługę płatności, czy masz coś tam. I na końcu w większości osób wychodziło nie. Tymczasem SSL tak naprawdę nie służy tylko do zabezpieczania danych, ale też do tego, aby na przykład zatwierdzić ich integralność. Więc jeśli ktoś tak jakby wprowadza nowy standard typu hej, wszyscy zaczniemy używać SSL-a, no to dla mnie to jest taki duży krok naprzód. Poza tym domyślnie w tej firmie też włączone są takie zabezpieczenia domen, to znaczy na przykład DNSSEC. DNSSEC to jest dla tych, co nie wiedzą, jak to dokładnie działa. Jeżeli mamy do DNS-ów podpiętą swoją domenę i odpytujemy te DNS-y typu na jakich serwerach stoi niebezpiecznik.pl, to dostajemy adres IP w odpowiedzi. Ale ktoś może na przykład zatruć tego DNS-a, czyli wstrzyknąć tam takie dane, które powiedzą, że na przykład niebezpiecznik.pl jest hostowany na tych samych serwerach co Disney.com albo jakaś inna, bardziej rozrywkowa strona. I w ten sposób można na przykład kogoś przekierować na nie tą stronę, co chciał wejść. Jeżeli mamy tego DNSSEC-a, to każda odpowiedź jest jakby podpisana pewnym kluczem i mamy pewność, że wchodzimy na tą stronę, którą chcemy wejść. Oczywiście Cloudflare nie jest jedyną firmą, która coś takiego oferuje, ale właśnie sam fakt, że oferuje to domyślnie i ty nie musisz tego rozumieć, ty nie musisz tego uruchomić, to jest właśnie dla mnie takie wyjątkowe na zasadzie, to jest coś, co powinni mieć wszyscy, w związku z tym włączymy to wszystkim. Poza tym też standardem jest coś takiego jak Register Lock. Register Lock to jest taka blokada założona na domenę, która uniemożliwia proste jej wytransferowanie na zewnątrz. To nie znaczy, że oni trzymają tam swoich klientów i nie wyjdziesz, tylko to znaczy tyle, że jeżeli jakimś cudem ktoś zdobędzie twój kod autoryzacji domeny, czyli outcode albo outinfo, w zależności od tego, z jakiej domeny korzystasz, to ten kod to nie jest wystarczające dane do wyprowadzenia domeny gdzieś na zewnątrz. Trzeba przejść całą procedurę autoryzacji, bo ty jesteś właścicielem tej domeny, żeby tą operację można było przeprowadzić. Tych poziomów zabezpieczeń, które domyślnie są aktywne, jest naprawdę dużo. I to mnie właśnie cieszy, że użytkownikiem tego systemu może być taki typowy Kowalski, który nie rozumie, co to jest DNSSEC, nie rozumie, co to jest second factor, nie rozumie, co to jest register lock i wszystko to ma włączone. I właśnie na coś takiego czekałem, żeby ktoś to w końcu wprowadził, taki poziom bezpieczeństwa dla mas. No i nareszcie jest. Tak, na zasadzie nie rozumiesz, ale masz to włączone. I nawet nie musisz się tym martwić, bo wdrożenie SSL-a na przykład na hostingu, no to taki właściciel strony internetowej może powiedzieć tak, no ja tego nie wdrożę, dlatego że nie mam serwera dedykowanego. Nie musisz mieć. Nie mam pracownika technicznego. Nie musisz mieć. Nie stać mnie. Nie musisz mieć, bo wygenerujemy ci przez Let's Encrypta na przykład. Na wszystkie te odpowiedzi brzmi po prostu nie musisz mieć, już to masz. Dla mnie świetne.
No to płynnie przechodzimy do trzeciego, ostatniego mojego tematu, który też jest związany z domenami, a mianowicie z taką domeną, która jest główną domeną, czy tak zwanym Global TDL, i to jest domena dev. Domena dev, nie wiem czy wiecie kto ją posiada, ale od 2014 roku jest to domena, której właścicielem jest firma Google. Jest to bardzo ciekawa domena, która w zasadzie od dzisiaj, bo nagrywamy ten podcast 16 stycznia, jest możliwa do rejestracji. Ale w pierwszej fazie tą rejestrację w domenie dev, swoje nazwy, mogą zarejestrować tylko firmy, które są właścicielami oficjalnych znaków towarowych. Potem rozpocznie się faza rejestracji otwarta, ale droższa dla tych, którzy chcą zdobyć pewnie jakieś najciekawsze nazwy domenowe. No i na samym końcu, tam bodajże od 12 lutego chyba, już tą domenę będą mogły rezerwować, rejestrować masy, w tym i my, po normalnej cenie. I dlaczego o tej domenie mówię? Mówię o niej dlatego, że bardzo często ci z Was, którzy są programistami, to pewnie sobie doskonale z tego zdają sprawę, bardzo często taką domenę .dev używa się wewnętrznych projektach w formie takiej domeny zaślepki do wewnętrznego developmentu. No i jeśli nagle firma Google udostępnia możliwość rejestracji globalnych domen, to oznacza, że właśnie serwery DNS-owe zaczną te globalne domeny resolwować. A to też oznacza, że jeśli gdzieś w kodzie jakiejś aplikacji, która kiedyś została wypuszczona, bądź też jakiegoś serwisu internetowego, został link odwołania do domeny firma.dev, to ktoś, kto zarejestruje sobie w lutym tego roku taką domenę firma.dev, będzie mógł tych requestów nasłuchiwać, ten ruch zdobywać, ten ruch, który jest wynikiem jakiegoś zapomnienia, roztargnienia, pozostałości po dewelopmencie w kodzie na produkcji. To nie jest duży problem, dlatego że tak naprawdę od listopada chyba 2017 roku ta domena .dev została zahardkodowana w przeglądarce Google Chrome, czyli jeśli byli deweloperzy, którzy mieli swoje wewnętrzne środowiska deweloperskie w domenie .dev, no to prawdopodobnie ci deweloperzy doskonale sobie już zdali sprawę z tego, że coś im przestało działać, bo przeglądarka Google Chrome, jeśli z niej korzystali, nie odwoływała, nie przekierowywała ich na ich środowiska deweloperskie, tylko po prostu tą domenę globalną jakby przechwytywała i mało tego, ona wymuszała HSTS-a na tej domenie. HSTS, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, jest to taka forma bezpieczeństwa, dodatkowa ochrona, zabezpieczenie, które wymaga, żeby połączenie z daną domeną było ustanowione poprzez bezpieczny protokół, czyli poprzez HTTPS. Zazwyczaj, jeśli ktoś ma stronę, serwis internetowy, może sobie taki nagłówek HSTS ustawić i każda przeglądarka, która kiedyś na tą stronę wejdzie, zobaczywszy ten nagłówek, powinna zapamiętać każde kolejne połączenie do tej domeny, nawet gdyby użytkownik przez przypadek wpisał HTTP, zmień przeglądarko ty przed nawiązaniem połączenia na HTTPS i dopiero nawiąż to połączenie. To jest przydatne rozwiązanie, ponieważ ogranicza taki man in the middle, natomiast tutaj cała domena dev jest jakby preloadowana, czyli zawsze w każdej przeglądarce, przynajmniej w przeglądarce Google Chrome, odwołania do tej domeny będą wychodziły po HTTPS-ie. No i w związku z tym, że w przeglądarce Google Chrome w 2017 roku została ta domena już zahardkodowana, bo Google był jej właścicielem, no to wszyscy ci, którzy mieli jakieś swoje środowiska deweloperskie w tej domenie, mogli zauważyć, że coś im nie działa, bo nagle były wymuszone połączenia HTTPS, domena, serwis nie zachowywał się tak, jak powinien. No i to jest duży plus, że jest takie dodatkowe zabezpieczenie dla tej domeny wymagane. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie właśnie w połowie lutego, czy ktoś znajdzie jakieś takie domeny dev, które jeszcze gdzieś wiszą w jakichś starych aplikacjach, serwisach internetowych, być może jakieś dane są do nich wysyłane. No i czy zarejestruje taką domenę, która na taki odbiór danych pozwoli. Ciekawostka jest taka, że podobny atak miał miejsce już przy wejściu domeny XXX w 2012 roku. Domena globalna .xxx, jak się zapewne domyślacie, służy do hostowania pewnych specyficznych treści. No i okazało się, że pewnego razu użytkownicy aplikacji iTunes w Rosji, otwierając tą aplikację iTunes, widzieli zdjęcia pornograficzne. Dlaczego? Dlatego, że deweloper pracujący w Apple zapomniał o tym, że w pewnych miejscach robił odwołania do domeny xxx.xxx i ona nie miała żadnego znaczenia. zdarzenia. Taka domena nie istniała, a tu nagle pojawiła się i oczywiście domena xxx.xxx została zarejestrowana, umieszczono tam odpowiednie treści i ona zaczęła się niektórym użytkownikom logować poprzez taką pozostałość. Więc jeśli to się zdarzyło Apple w 2012 roku, to ja jestem pewien, że gdzieś jakieś wiszące domeny.dev jeszcze się znajdują i może naszym czytelnikom, którzy są programistami, warto byłoby przypomnieć, żeby sobie te środowiska przejrzeli i zweryfikowali, czy przypadkiem takich pozostałości gdzieś nie mają, bo może to spowodować jakiś wyciek danych. A gdyby ktoś był zainteresowany tym, jak jeszcze można te aplikacje i środowiska deweloperskie, i środowiska produkcyjne zabezpieczyć, to też zrobię taką mini reklamę. My od lat prowadzimy szkolenia z atakowania i ochrony aplikacji webowych. To są dwudniowe szkolenia, silnie warsztatowe, praktyczne, gdzie o takim nagłówku jak HSTS też od lat opowiadamy, ale jeszcze o paru innych metodach takich szybkich, bezbolesnych, a jednak podnoszących bezpieczeństwo zabezpieczeń opowiadamy. Zarówno Kuba, jak i ja te szkolenia prowadzimy i takie najbliższe szkolenia będą w końcówce stycznia w Warszawie i w Krakowie. Jeszcze tam ostatnie wolne miejsca są, więc jeśli ktoś nas słucha, a byłby zainteresowany udziałem, jest programistą, jest testerem albo jest architektem aplikacji webowych, nie ma znaczenia czy front, czy backend, to jest wiedza, która jest do przyswojenia przez każdego, to zapraszamy. No i oczywiście z kodem podcast będzie Was czekał miły rabat, jeśli się na te dwa szkolenia spróbujecie z nim zarejestrować. To chyba tyle z mojej strony. Jeszcze mogę podpowiedzieć jedną rzecz, że jeśli już ktoś to środowisko deweloperskie sobie gdzieś stawia, no to najbezpieczniej jest używać takich domen globalnych, które są zarezerwowane jako prywatne. To są między innymi takie domeny jak .local, .localhost czy .test albo .example. No ale one nie brzmią tak fajnie jak oczywiście .dev. Ja też czekam w sumie, kiedy się pojawi pierwsza globalna domena, która będzie miała tylko kropka jakieś emoji. I zastanawiam się, kto takie kropka emoji facepalma sobie w pierwszej kolejności zarezerwuje i będzie sprzedawał nazwy w tej domenie.
Myślę, że będziemy powoli myśleć o tym, jak to skończyć, dlatego w końcówce ja sam zaproponuję takiego trochę ogórowaty tekst, ale dotyczący ciekawego problemu. Otóż firma Trend Micro wykazała, że sprzęt do kontroli radiowej dźwigów, świdrów, wciągarek i tym podobnych rzeczy nie jest tak bezpieczny, jak mogłoby się wydawać. I tutaj nawiążę do czegoś, o czym pisaliśmy w Niebezpieczniku całkiem niedawno. Do wielu sprzętów budowlanych czy stosowanych na budowach typu walce, dźwigi, koparki mamy uniwersalne kluczyki. I co ciekawe, kłódki niektórych producentów, na przykład takich jak Caterpillar, otwierają się tymi uniwersalnymi kluczykami. Czyli kupujecie sobie na eBayu czy na Allegro taki odpowiedni kluczyk i jeśli chcecie zobaczyć, jak jest w środku walca, który pracuje gdzieś tam niedaleko Was przy remoncie drogi, no to możecie sobie pójść, otworzyć, może się uda nawet uruchomić stacyjkę. To jest jeden uniwersalny klucz do tego sprzętu. Wiele osób się to zdziwiło, wiele osób mówi, że zaraz, chyba mamy jedną wielką branżową lukę bezpieczeństwa, podczas gdy sami budowlańcy mówią, nie mamy luki, bo na budowach często się gubi różne kluczyki, a dzięki temu możemy wydawać pracownikom coraz to nowe klucze i oni zawsze wszędzie się dostaną, do każdej szafki, do każdej kłódki, do każdego urządzenia. To działa tak długo, jak długo różnego rodzaju wandale, którzy chcieliby na przykład wypić sobie tanie wino w dźwigu, nie wiedzą o tym, że to tak działa, bo w momencie, kiedy się o tym dowiedzą, to może to już nie będzie miało sensu. Ale wróćmy do ustaleń Trend Micro i do urządzeń do kontroli radiowej. Dlatego, że na budowach albo w różnych takich miejscach pracy urządzenia takie jak dźwigi, walce, wciągarki mogą być unieruchamiane radiowo na pewien czas, mogą być też ciągle śledzone, czy coś się z nimi nie dzieje, czy ktoś ich nie uruchamia, czy ktoś nimi nie odjeżdża i tak dalej, i tak dalej. No i eksperci z Trend Micro pokazali, że te systemy kontroli radiowej konkretnych producentów wymienionych na blogu Trend Micro są podatne na następujące rodzaje ataków. Przede wszystkim ataki powtórzeniowe, czyli można przechwycić jakąś transmisję albo ją opóźnić, czy też złośliwie powtórzyć. Można wstrzyknąć swoje własne komendy, bo po prostu te pakiety są do ogarnięcia, te pakiety radiowe, które trzeba przesłać. Można wysłać taki komunikat emergency stop. To się może skojarzyć z naszym polskim radiostopem na PKP, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż w zasadzie wszyscy chyba powinni, że w Polsce pociągi da się zatrzymać, emitując pewien konkretny sygnał radiowy, który wcale tajemnicą nie jest. Można też sparować swój sprzęt z tym sprzętem budowlanym w sposób złośliwy i można złośliwie przeprogramować sprzęt budowlany. Szczegóły znajdziecie na blogu Trend Micro, a ja od siebie dorzucę coś takiego. Generalnie jak zaczynam się od pewnego czasu wgryzać w różne takie tematy maszyn, powiedzmy budowlanych, czy robiących różne pożyteczne rzeczy, mówię tu o urządzeniach, o których często nie myślimy, to one bardzo często są słabiej zabezpieczone, niż byśmy się tego spodziewali. Swojego czasu na Niebezpieczniku pisaliśmy też o zabezpieczeniu wodomierzy, które też okazało się, że można łatwiej przeprogramować, niż wszyscy sądzili. Ja mam wrażenie, że takie rozwiązania mogą działać, dopóki się nie staną dużym problemem. Często się spotykałem z poglądem radiowców, że radiostop na polskiej kolei to powinien być już dawno wycofany, bo przecież to jest chore, żebyśmy przy pomocy stosunkowo taniego, ogólnodostępnego sprzętu mogli zatrzymywać pociągi w jakimś tam zasięgu. Natomiast, ponieważ nie zdarza się to często, nie utrudnia nam to życia cały czas, to jeszcze to tolerujemy. Ciekaw jestem, ile jest takich branż, w których takie problemy funkcjonują i nawet nie mamy o tym pojęcia, no bo przyznajmy, nie każdy z nas wie wszystko o sprzęcie, czy to medycznym, czy to jakimś budowlanym, czy to stosowanym, nie wiem, w fabrykach różnego rodzaju, na pewno w jakiejś tam fabryce jogurtów, czy w jakimś młynie może być stosowane oprogramowanie, czy urządzenia sterowane radiowo, które są zadziwiająco łatwo podatne na ataki, a jednak godzimy się z tym, dopóki ten problem nie będzie taki powszechny i nie pojawią się duże straty.
Kolejna rzecz ode mnie, takie znalezisko. Ciekawy patent na sprawienie, aby strony phishingowe były trudniej wykrywalne. To znaczy, można sobie zrobić na przykład taki filtr u siebie w firmie, że jeśli strona, załóżmy, zawiera pewne teksty, to natychmiast to zablokujesz na podstawie słów kluczowych. Przykładowo, jeżeli masz tam wyrażenie wyślij SMS-a, to od razu jest ban, taka strona się nie wyświetli. No więc ludzie tworzący strony phishingowe wpadli na pomysł, jak to obejść. Wystarczy używać własnej czcionki. To znaczy, jest to czcionka, która ma niepoprawnie przypisane znaki. Załóżmy, piszesz literę A, wyświetla się litera E. Piszesz B, wyświetla się Z na przykład, na tej zasadzie. Więc w środku strony no, napisane są tak naprawdę krzaki, losowe zlepki liter, a jednocześnie na samej stronie jest wyświetlany normalny artykuł. Oczywiście jak się zaznaczy taki fragment i przekopiuje gdzieś, no to będą te natywne litery, czyli właśnie te krzaczkowe. Myślę, że to jest bardzo taki ciekawy sposób omijania pewnych filtrów właśnie bazujących na takiej heurystyce typu wrażliwe słowa, jakieś wyrażenia albo linki prowadzące do pewnych miejsc w sieci. To może taki drobniusieńki news, a nie chcę, żeby czytelnicy to tak traktowali jako biznesplan, tylko bardziej jako ciekawostkę, że coś takiego da się zrobić. Dla mnie to jest dość pomysłowe.
Dziękuję Ci Piotrku, dziękuję Ci Kubo. Kiedyś musimy skończyć, ale zanim skończymy tak definitywnie, to jeszcze podsumujemy konkurs z ubiegłego podcastu Easter Egga. Z dumą donoszę, że rozwiązały go tylko 3 osoby. Bartłomiej Zbyradowski, Albert Gierlach i Łukasz Szeremeta. Odpowiedź brzmiała pterofryna, to jest gatunek ryby i jeśli ktoś tylko odszyfrował, odkodował w zasadzie to, co było napisane tak zwanym szyfrem masońskim w spektrogramie, no to dostał bezsensowny ciąg liter i wiele osób przysłało nam ten bezsensowny ciąg liter jako rozwiązanie, ale należało jeszcze zajrzeć w tagi ID3, pliku MP3 i tam przekonać się, że była wskazówka, że chodzi o rybę i że należałoby coś odczytać wstecz i wtedy ten szyfr masoński wyrysowany przeze mnie w spektrogramie nabierał sensu i była tam jeszcze literówka. Literówka była całkowicie niezamierzona, ale pomimo tej literówki 3 ludzi zgadło, że chodzi o rybę, jaką jest pterofryna. Od razu mówię, że na przyszłość, że jeśli rozwiązując naszego Easter Egga dostaniecie coś, co nie jest słowem, coś, co jest po prostu bezsensownym ciągiem znaków, to znaczy, że musicie uważniej obejrzeć plik, żeby dojść do tego, o co chodzi. Jeśli chodzi o nagrody za rozwiązanie poprzednich easter eggów, to wszystkie od nas wyszły, natomiast nie wszystkie odebraliście. Być może nie zajrzeliście na recepcję, być może gdzieś was nie było. Jeśli chcielibyście jeszcze te nagrody dostać, po prostu dajcie nam znać. Jeśli nie przysłaliście nam swojego adresu, bo też takie sytuacje się zdarzały, że wiem, że ktoś rozwiązał easter egga, ale nie przysłał nam swojego adresu. Są też osoby, które w ogóle napisały do nas przez formularz kontaktowy, zostawiając jakiś fejkowy adres, z którymi nie mogliśmy się skontaktować. Prosimy o kontakt jeszcze raz. Przy okazji jeszcze poinformuję, że gdybyście chcieli posłuchać na żywo naszych porad dotyczących osobistego cyberbezpieczeństwa, znowu w tym roku przeprowadzony zostanie cykl wykładów Jak nie dać się zhakować. Odwiedzimy, a w zasadzie Piotrek głównie odwiedzi 15 miast z tym wykładem i będzie okazja zobaczyć go na żywo. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.
Zu schwedig? Bis schließlich so frische Schuhe zu mir sagen, da zieh ich das noch so richtig mal weg, du. Na, scheiß, jetzt sei mal dran. Ein, das noch so mal weg, weil ich schon mein Wohlutki. Wie lässt du schon dir ein bisschen für Bericht gehen? Was ob sich jetzt, wenn er wirklich für dumm so was zu sehen, ich verschicht schon wer? Wie nehm ich mich nicht mehr das versucht, weil da reich geht, das ist ein Klopp schon nicht scheibe. Und zeig doch, wo gezeigt, er hat sich das noch so richtig das Tritschek, wo sagst, wo am Zerwald Mann, ich sag das Tschöot, Tschöot.